Wznieś się, leć, orbita. Elektryczny statek powietrzny z napędem elektroaerodynamicznym zasilanym energią słoneczną dla zrównoważonego dostępu do kosmosu. Wizja i podstawy fizyczne. Marzenie o locie zawsze było rywalizacją między cierpliwością a mocą. Wczesni balioniarze z XVIII wieku wznosili się delikatnie w niebo dzięki gazom nośnym, podczas gdy inżynierowie rakiet z XX wieku rozrywali je ogniem. Oba podejścia dzielą ten sam cel, ucieczkę przed tyranią grawitacji, ale różnią się radykalnie filozofią. Jedno traktuje powietrze jako partnera, drugie jako przeszkodę. Pomiędzy tymi dwoma ekstremami leży trzecia droga, jeszcze nierzeczywista w praktyce, ale już nie niemożliwa w zasadzie, zasilany energią słoneczną statek powietrzny, który może latać na orbitę, wznoszący się najpierw dzięki sile wyporu, potem dzięki nośności aerodynamicznej, a na końcu dzięki wsparciu odśrodkowemu, wszystko bez chemicznego paliwa. W sercu tego koncepcji jest napęd elektroaerodynamiczny, EAT, forma elektrycznego ciągu, który wykorzystuje pola elektryczne do przyspieszania jonów w powietrzu. Przyspieszone jony przenoszą pęd na cząsteczki neutralne, tworząc masowy przepływ i czystą siłę ciągu na elektrodach. W przeciwieństwie do rakiety, która musi transportować masę reakcyjną, lub śmigła, które wymaga ruchomych łopat, napęd elektroaerodynamiczny działa bez ruchomych części i bez spalin na pokładzie, tylko ze światłem słonecznym i powietrzem. Połączony z wysokowydajną tablicą słoneczną i zamontowany na dużym, ultralekkim ciele nośnym, dostarcza brakujący składnik do zrównoważonego przyspieszenia w górnych warstwach atmosfery, gdzie opór jest mały, ale powietrze wciąż obecne. Propozycja jest prosta do opisania, ale trudna do wykonania. 1. Wznieś się. Statek powietrzny z wyporu wypełniony wodorem lub helem wznosi się pasywnie do stratosfery, daleko od pogody i ruchu lotniczego. 2. Leć. Statek powietrzny przyspiesza poziomo za pomocą ciągu EAT, powoli zwiększając prędkość podczas wznoszenia się do rzadszej powietrza, aby zmniejszyć opór. 3. Orbita. Po tygodniach ciągłego przyspieszenia siła odśrodkowa równoważy grawitację. Pojazd nie potrzebuje już nośności, stając się satelitą dzięki wytrwałości, a nie eksplozji. Pomysł nie jest fantazją. Każdy krok jest zakorzeniony w znanej fizyce, wypór, energia słoneczna, elektrostatyka i mechanika orbitalna. Co się zmienia, to skala czasu. Zamiast minut spalania, rozważamy tygodnie światła słonecznego. Zamiast ton paliwa, polegamy na polach i cierpliwości. Energia orbity. Każda dyskusja o lotach kosmicznych zaczyna się i kończy energią. Energia kinetyczna na kilogram masy wymagana do utrzymania kołowej orbity wokół Ziemi jest dana przez dolare podkreślenie K równe frac 1,2 V2 dolar. Gdzie V to prędkość orbitalna? Dla niskiej orbity okołoziemskiej V 7,83 m na sekundę, więc podkreślenie K 3,017 J/kg, czyli około 30 MJ na kilogram. To równoważnik energetyczny spalenia około 1 kg benzyny na każdy kilogram umieszczony na orbicie. To duża liczba, ale nie astronomicznie duża. Teraz porównaj to z ciągłym strumieniem słonecznym na szczycie atmosfery Ziemi, około 1360 watów na metr kwadratowy. Jeśli moglibyśmy przekształcić nawet małą frakcję tego w energię kinetyczną w ciągu dni lub tygodni, moglibyśmy w zasadzie dostarczyć wymaganą energię orbitalną. Nowoczesne wysokowydajne tablice fotowoltaiczne mają moce właściwe rzędu setek watów na kilogram. Przy P podkreślenie SP, równe 300 W/kg, 1 kg tablicy produkuje 300 J na sekundę. W ciągu dnia, 8,6414 sekund, to 2,617 J, porównywalne z energią orbitalną 1 kg masy. To proste porównanie pokazuje logikę tego podejścia. Energia na orbitę jest dostępna ze Słońca w około 1 dzień na kilogram tablicy, jeśli może być efektywnie przekształcona w ciąg. Praktycznym wyzwaniem jest to, że opór i nieefektywności pochłaniają większość. Rozwiązaniem jest wysokość i cierpliwość. Pracuj w rzadkim powietrzu, gdzie opór jest niski, i rozciągnij proces na tygodnie zamiast godzin. Wymiana czasu na propelent. Rakiety rozwiązują problem oporu siłą brutalną, idą tak szybko, że powietrze jest nieistotne. Statek powietrzny, przeciwnie, współpracuje z powietrzem, może pozostać. Jeśli czas jest traktowany jako zużywalny zasób, może zastąpić masę propelentu. Zadaniem statku powietrznego jest utrzymanie małego, ale wytrwałego przyspieszenia przez długie okresy, być może rzędu 10⁻³², aż do osiągnięcia prędkości orbitalnej. Jeśli wzniesienie na orbitę trwa 3 tygodnie, czyli około 1,86 sekund, wymagane średnie przyspieszenie to $Bex/bara, równe frac delta VT, równe frac 7.8 times 103.1.8 times 106, aprox 4.3 times 10⁻³, mathrm metr na sekundę $2. Mniej niż 0,005 grawitacji Ziemi. Takie przyspieszenia są łatwo tolerowane dla statku powietrznego, nie nakładają naprężenia strukturalnego. Jedynym problemem jest utrzymanie go, biorąc pod uwagę małą ilość ciągu dostępną na jednostkę mocy. Jeśli pojazd ma masę 10,3 kg, średnie przyspieszenie 4⁻³², wymaga tylko około 4 N czystego ciągu, mniej niż waga jabłka. Wydawałoby się absurdalne osiągnięcie orbity ciągiem jabłka znika, gdy czas rozciąga się na tygodnie. Wypór i droga do rzadkiego powietrza. Statek powietrzny zaczyna swoją podróż jak każde urządzenie lżejsze od powietrza, wypierając powietrze lżejszym gazem. Siła wyporu dana jest wzorem. F podkreślenie B, równe podkreślenie air, minus podkreślenie gaz GV. Gdzie V to objętość gazu, a to odpowiednie gęstości. Blisko poziomu morza podkreślenie air, 1.2 kg/m³. Podkreślenie H, 0.18 kg/m³ i podkreślenie H2, 0.09 kg/m³. Wodór zapewnia nieco więcej siły nośnej, około 1.1 kg/m³, w porównaniu do 1 kg/m³ dla helu. Różnica wydaje się mała, ale kumuluje się na tysiącach metrów sześciennych. Wodór oferuje więc mierzalną przewagę wydajności, choć kosztem łatwopalności. Wymaga ścisłego strefowania elektrycznego i protokołów wentylacyjnych, zwłaszcza że pojazd również przewozi systemy elektrostatyczne wysokiego napięcia. Hel oferuje mniejszą siłę nośną, ale całkowitą bezwładność. Oba gazy są żyznispasobne, wybór zależy od tolerancji ryzyka misji. W wczesnych testach publicznych lub w obszarach zaludnionych hel jest preferowany. W zdalnych lub orbitalnych próbach wodór może być uzasadniony. Gdy pojazd wznosi się, gęstość powietrza spada mniej więcej eksponencjalnie ze skalą wysokości H 7.5 km. Na 30 km gęstość to około 1/65 poziomu morza, na 50 km 1/300. Wypór słabnie odpowiednio, ale opór też. Urządzenie jest zaprojektowane do osiągnięcia wyporu neutralnego na wysokości, gdzie intensywność słoneczna pozostaje wysoka, ale ciśnienie dynamiczne minimalne, około 30-40 km w stratosferze. Stamtąd zaczyna się przyspieszenie poziome. Nośność, opór i ciśnienie dynamiczne. Aby utrzymać wysokość podczas przyspieszania, statek powietrzny może częściowo polegać na nośności aerodynamicznej. Dla kadłuba nośnego siły nośności i oporu to $F podkreślenie L równe frac 1,2, HV2 AC podkreślenie L, KWF podkreślenie D równe frac 1,2, HV2 AC podkreślenie D dolar. Gdzie A to powierzchnia odniesienia, C podkreślenie L i C podkreślenie D. To współczynniki nośności i oporu. Ponieważ jest małe na wysokości, te siły są małe, pojazd kompensuje dużą powierzchnią i niską masą. Stosunek L/D równe C podkreślenie L/C podkreślenie D ustala efektywność lotu aerodynamicznego. Nowoczesne szybowce mogą przekroczyć LSD równe 50 w gęstym powietrzu. Ultralekki statek powietrzny zaprojektowany z ekstremalną gładkością i minimalnymi przybudówkami mógłby wiarygodnie utrzymać efektywny LSD 10 do 20 nawet w rzadkim powietrzu. Ale gdy powietrze staje się jeszcze rzadsze, przejście do lotu orbitalnego nie jest ograniczone nośnością, jest rządzone przez moc oporu. Moc potrzebna do pokonania oporu to $P podkreślenie D równe F podkreślenie DV równe frac 1, 2, HV 3 AC podkreślenie D dolar. I skaluje się z sześcianem prędkości. Dlatego rakiety przyspieszają szybko, jeśli zwlekają. Opór pochłania ich energię eksponencjalnie. Statek powietrzny bierze przeciwną drogę, przyspiesza tam, gdzie jest tak małe, że P podkreślenie D pozostaje ograniczone nawet przy kilometrach na sekundę. Jeśli na przykład równa 10 myślnik 5 kg/m3, typowe blisko 60 km wysokości, a równe 100 metrów kwadratowych, C podkreślenie D, równe 0.05 i V równe 1.000 metrów na sekundę, to P podkreślenie D, równe 0.5 × 10⁻³⁰ 0.05 równe 2.5 × 10⁴ W lub 25 kW, łatwo w zasięgu słonecznym. W przeciwieństwie do tego, na poziomie morza ta sama konfiguracja wymagałaby 25 gigawatów. Reguła jest prosta, rzadkie powietrze kupuje czas, a czas zastępuje propelent. Okazja elektroaerodynamiczna. Na początku XX wieku fizycy obserwowali, że silne pola elektryczne blisko ostrych elektrod w powietrzu wytwarzają słaby niebieski korona i subtelny przepływ powietrza. Ten elektryczny wiatr wynika z transferu pędu między jonami a neutralnymi. Był traktowany głównie jako ciekawostka, dopóki elektronika wysokiego napięcia nie dojrzewała. Gdy odpowiednio ułożony, efekt może wytwarzać mierzalny ciąg. Napęd elektroaerodynamiczny działa poprzez zastosowanie wysokiego napięcia między emiterem, cienkim drutem lub krawędzią produkującą jony, a kolektorem, szerszą elektrodą je zbierającą. Jony przyspieszają w polu elektrycznym, zderzają się z neutralnymi molekułami powietrza i nadają gazowi pęd do przodu. Urządzenie odczuwa równą i przeciwną reakcję, wytwarzając ciąg. Chociaż wczesne demonstracje były skromne, ostatnie eksperymenty, w tym statek z samolotem jonowym o stałym skrzydle lotu przez MIT w 2018 roku udowodniły, że stabilny, cichy lot jest możliwy. Jednak pomysł poprzedza ten kamień milowy. Lata wcześniej badania nad formułami opartymi na tensorze Maxwella ciągu elektroaerodynamicznego pokazały, jak ta sama fizyka może skalować się do większych geometrii i rzadszej powietrza. W tej formalizacji ciąg nie pochodzi z wiatru, ale z naprężeń elektromagnetycznych zintegrowanych nad objętością obszaru wyładowania. Odpowiednie równanie jest wyprowadzone z tensoru naprężeni Maxwella T, który dla pola elektrostatycznego jest $B/mat_pt, równe w epsilon left mat_pt, frac 1, 2, 2 mat_pi, ringhut dolar. Gdzie to przenikalność medium, E to wektor pola elektrycznego, A i to tensor identyczności. Czysta siła elektromagnetyczna na ciele uzyskuje się przez integrację tego tensora nad jego powierzchnią. F podkreślenie M, równe podkreślenie VTNS. W obszarze zjonizowanym upraszcza się to do gęstości siły objętościowej. $B/mat_pf, równe rho podkreślenie E mat_pf, frac 1, 2, 2 na blawa epsilon dolar. Gdzie podkreślenie E to lokalna gęstość ładunku. W gazie o mniej więcej jednorodnej przenikalności drugi termin znika, pozostawiając elegancką siłę ciała Coulomba. F podkreślenie E. Ten kompaktowy wyraz jest esencją napędu elektroaerodynamicznego, wszędzie, gdzie pole elektryczne i ładunek przestrzenny współistnieją, działa czysta siła ciała na medium. Samodzielne jony są nieliczne, ale ich pęd jest przekazywany neutralnym przez zderzenia. Średnia długość swobodna między zderzeniami określa, jak pęd dyfunduje, skaluje się odwrotnie z ciśnieniem. Przy niższych ciśnieniach jony podróżują dalej na zderzenie, a efektywność transferu pędu zmienia się. Istnieje optymalny pas ciśnienia, gdzie jony mogą nadal zderzać się wystarczająco często, aby pchać gaz, ale nie tak często, aby marnować energię na jego ogrzewanie. Dla atmosfery Ziemi ten pas leży mniej więcej między kilkoma torami a kilkoma militorami, dokładnie zakres spotykany między 40 a 80 km wysokości. PA balociek statku powietrznego staje się więc idealnym gospodarzem dla kafelków elektroaerodynamicznych działających w ich naturalnym środowisku. Sama atmosfera jest masą reakcyjną. Fizyka napędu elektroaerodynamicznego. Na pierwszy rzut oka napęd elektroaerodynamiczny wydaje się nieprawdopodobny. Pomysł, że cichy, nieruchomy zestaw elektrod może generować ciąg wystarczająco silny, aby poruszać statek powietrzny, wydaje się sprzeczny z codziennym doświadczeniem. Brak widocznej masy reakcyjnej lub ruchomej maszynerii kwestionuje intuicję. Jednak każdy jon dryfujący w polu elektrycznym niesie pęd, a pęd jest zachowany. Pole działa jako niewidzialna dźwignia, a powietrze jako jego ciecz robocza. Podstawy tego zjawiska nie leżą w egzotycznej fizyce plazmy, ale w równaniach Maxwella i ich mechanicznym wrażeniu, tensorze naprężeni Maxwella. Ta tensorowa formuła jasno pokazuje, że pola elektryczne nie są tylko wzorami potencjału, magazynują i przekazują naprężenia mechaniczne w otaczającym medium. Naprężenie pola i siła ciała Coulomba. Tensor naprężeni Maxwella w elektrostatyce to $Bex/mathbf t, równe var epsilon left mathbf e mathbf e, frac 1 2 e 2 mathbf i, ringt dolar. Gdzie to przenikalność, e to pole elektryczne, a i to tensor identyczności. Pierwszy wyraz reprezentuje kierunkowe ciśnienie wzdłuż linii pola, a drugi izotropowe naprężenie opierające się rozbieżności pola. Czysta siła elektromagnetyczna na ciele zanurzonym w takim polu to całka powierzchniowa tego tensora. F podkreślenie M, równe podkreślenie VTNS. Fizycznie, ten wyraz mówi nam, że pole elektryczne wywiera naprężenie na granicę dowolnego obszaru zawierającego ładunek lub gradienty dielektryczne. Ale może być przepisany na bardziej lokalną, objętościową formę za pomocą twierdzenia o dywergencji. $Bex/mathbf, równe na blads.mathbf t, równe rho podkreślenie e mathbf, frac 1 2 e 2 na bla var epsilon dolar. Pierwszy wyraz, podkreślenie e, to znajoma siła ciała Coulomba, gęstość ładunku doświadczająca pola. Drugi wyraz liczy się tylko tam, gdzie przenikalność medium zmienia się szybko, jak na granicach materiałów. W powietrzu jest zasadniczo jednorodne, więc zero, pozostawiając F równe podkreślenie E. To pozornie proste równanie koduje całą zasadę napędu elektroaerodynamicznego. Jeśli istnieje objętość gazu, w której jony, o gęstości podkreślenie E, doświadczają pola elektrycznego E, to czysta gęstość siły działa na ten gaz. Wielkość całkowitego ciągu to całka objętościowa podkreślenie E nad obszarem wyładowania. F równe podkreślenie V podkreślenie E dV. Elektrody odczuwają równą i przeciwną reakcję, wytwarzając ciąg. Transfer pędu i rola zderzeń. Jony w powietrzu rzadko podróżują daleko przed zderzeniem z cząsteczkami neutralnymi. Średnia długość swobodna jest odwrotnie proporcjonalna do ciśnienia gazu P i przekroju. $Bex/lambda/approx/TSQRT2, PD2P$. Gdzie D to średnica molekularna. Na poziomie morza jest maleńka, rzędu dziesiątek nanometrów. W mezosferze, około 70 km, rozciąga się do milimetrów lub centymetrów. Gdy jon przyspiesza pod wpływem pola, przenosi pęd na neutralne przez zderzenia. Każde zderzenie dzieli ułamek kierunkowego pędu jonu, efekt kumulatywny to masowy przepływ neutralny, co eksperymentatorzy nazywają wiatrem jonowym. Gaz porusza się od emitera do kolektora, a elektrody doświadczają przeciwnej reakcji ciągu. W bardzo gęstym powietrzu jony zderzają się zbyt często, ich prędkość dryfu nasyca się, a energia jest tracona jako ciepło. W ekstremalnie rzadkim powietrzu zderzenia są zbyt rzadkie, jony latają swobodnie, ale nie ciągną efektywnie neutralnych. Pomiędzy tymi ekstremami leży słodki punkt, gdzie średnia długość swobodna pozwala na efektywny transfer pędu, dokładnie region, przez który statek powietrzny przechodzi w drodze do kosmosu. Przy ciśnieniach około 10⁻²⁰ to 10⁻⁴ bar, odpowiadające 40 do 80 km wysokości, jony mogą przyspieszać na odległościach makroskopowych przed zderzeniem, jednak zderzenia wciąż występują wystarczająco często, aby wytworzyć ciąg. Sprzężenie elektroaerodynamiczne między polem a gazem jest najbardziej korzystne. Relacja moc-ciąg. Elektryczna moc dostarczana do wyładowania to równe podkreślenie VJDV, co jest około 4 dla stałego prądu i napięcia V. Użyteczny mechaniczny output to ciąg razy prędkość przyspieszonej masy powietrza, ale w stanie stacjonarnym propulsji interesuje nas głównie stosunek ciągu do mocy, T/P. Badania empiryczne zgłosiły wartości T/P od kilku milinewtonów na watt, mn/w, do prawie 0.1 N/W w warunkach zoptymalizowanych. W atmosferycznym powietrzu przy standardowym ciśnieniu EAT jest nieefektywny, ale przy obniżonych ciśnieniach mobilność jonów wzrasta i gęstość prądu może być utrzymana przy niższych napięciach, poprawiając T/P. Prosty argument wymiarowy łączy gęstość siły ciała F równe podkreślenie E z gęstością prądu J równe podkreślenie E, gdzie to mobilność jonów. Wtedy $F równe fracjot mu dolar. Więc dla danej gęstości prądu wyższa mobilność, osiągnięta przy niższym ciśnieniu, daje więcej ciągu na prąd. Całkowita moc elektryczna to P równe F, więc stosunek ciągu do mocy skaluje się jak $B/T/P, approx 1 mu dolar. Sugerując, że niższe pola elektryczne lub wyższa mobilność jonów zwiększają efektywność, ale niższe E też zmniejsza prąd i tym samym całkowity ciąg, więc znów istnieje optimum regime. Te relacje nie są teoretycznymi ciekawostkami, one decydują o desygnie każdej płytki EAT. Na danej wysokości napięcie, odległość szczeliny i geometria emitera muszą być dostrojone tak, aby krzywa Paschena, która łączy napięcie przebicia z iloczynem ciśnienie odległość, była spełniona, ale nie przekroczona. Prawo Paschena dla powietrza można wyrazić przybliżeniowo jako $V podkreślenie B równe frac BPD logarytm naturalny, APD, logarytm naturalny, 1+1/B/gamma podkreślenie matchrm C dolar. Gdzie A i B to stałe empiryczne, a podkreślenie C to współczynnik emisji elektronów wtórnych. Zmienna geometria statku powietrznego pozwala na dynamiczną regulację D, odległości między elektrodami, aby utrzymać efektywną wyładowanie korony bez łuku, gdy ciśnienie otoczenia spada podczas wznoszenia. Geometria pola i topologia naprężeń. Wczesne demonstracje lifterów używały cienkiego drutu jako emitera i płaskiej folii jako kolektora. Linie pola były silnie zakrzywione, a większość energii szła na utrzymanie korony zamiast na użyteczny ciąg. Efektywność była niska, ponieważ pole naprężeń Maxwella nie było wyrównane z żądanym kierunkiem ciągu. Kluczowy wgląd, rozwinięty w pracy teoretycznej poprzedającej Jonolot MIT, było traktowanie pola elektrycznego nie jako produktu ubocznego, ale jako głównej zmiennej projektowej. Ciąg wynika z całki naprężeń elektromagnetycznych wzdłuż linii pola, więc celem jest kształtowanie tych linii tak, aby były równoległe i spójne na szerokim obszarze. Analogia jest aerodynamiczna. Jak gładki laminarny przepływ minimalizuje opór, gładka topologia pola elektrostatycznego maksymalizuje skierowane naprężenia. To inżynieria topologii pola reformułuje urządzenie jako aktuator elektrostatyczny zamiast zabawki plazmowej. Kontrolując krzywiznę elektrod, potencjały strażnicze i warstwy dielektryczne, można uczynić je prawie jednorodnym na ścieżce przyspieszenia, wytwarzając quasi-liniowe naprężenia i unikając destrukcyjnego samofokusowania powodującego łuki. Konsekwencją jest skalowalność. Gdy elektrody są teselowane w kafelki metra kwadratowego, każdy z własnym przetwornikiem wysokiego napięcia i logiką sterowania, cały kadłub statku powietrznego może stać się gigantyczną rozproszoną tablicą EAT. Nie ma ruchomych części do synchronizacji, tylko pola do koordynacji. Gęstość ciągu i droga do skalowalności. Gęstość siły ciała objętościowa to F równe podkreślenie E. Gęstość ładunku w typowym wyładowaniu korony przy ciśnieniu atmosferycznym to rząd 10⁻⁵ × 10⁻³ C/m³. Przy obniżonym ciśnieniu może nieco spaść, ale pole elektryczne E może być bezpiecznie zwiększone do 0,1 kV/cm bez przebicia. Jeśli podkreślenie E równa 10⁴ C/m³ i E równa 10⁵ V/m, gęstość siły to F równa 10 N/m³. Rozłożona na 1 m grubą aktywną region, daje ciśnienie powierzchniowe 10 N/m², równoważne kilku milipaskali. Może brzmieć małym, ale na tysiącach metrów kwadratowych staje się znaczące. Powierzchnia 1000 m² z naprężeniem 10 N/m² produkuje 10 000 N ciągu, wystarczająco do przyspieszenia pojazdu wielotonowego na poziomach mg, dokładnie reżim wymagany do tygodniowego podnoszenia orbity. Takie szacunki ilustrują, dlaczego EAT, mimo niskiej gęstości mocy, staje się wykonalny dla dużych, lekkich struktur w rzadkim powietrzu. W przeciwieństwie do dyszy rakietowej, która zyskuje efektywność tylko przy wysokiej gęstości mocy, EAT zyskuje przewagę z obszaru. Kadłub statku powietrznego zapewnia obfity obszar, przekształcenie go w aktywną powierzchnię to naturalne dopasowanie. Słodyczy górnej atmosfery. Każdy system fizyczny ma niszę operacyjną. Dla napędu EAT najlepszym reżimem jest tam, gdzie ciśnienie gazu jest wystarczająco niskie, aby pozwolić na wysokie napięcia i długie średnie swobodne ścieżki jonów, ale nie tak niskie, aby plazma stała się bezkolizyjna. Poniżej około 20 km atmosfera jest zbyt gęsta, mobilność jonów niska, napięcia przebicia wysokie, energia marnowana na ogrzewanie gazu. Powyżej około 100 km powietrze staje się zbyt rzadkie, jonizacja nie może być utrzymana ciągle, masa reakcyjna neutralna znika. Między około 40 a 80 km leży pas przejściowy, dolna mezosfera, gdzie napęd EAT może produkować swoje najlepsze stosunki ciągu do mocy. Wygodnie, to także zakres wysokości, gdzie energia słoneczna pozostaje prawie nieosłabiona, a opór aerodynamiczny jest rzędami wielkości mniejszy niż na poziomie morza. To wąskie, ale wyrozumiałe okno, naturalny korytarz dla nowego rodzaju pojazdu, ani samolot, ani rakieta, ale coś żyjącego w nakładaniu się między nimi. Efektywność i przepływ energii. W dowolnym momencie wejściowa moc elektryczna P jest dzielona między 1. Użyteczną mechaniczną moc ciągu P podkreślenie T równe TV podkreślenie FF, gdzie V podkreślenie FF to efektywna prędkość wylotowa przepływu powietrza. 2. Straty jonizacji P podkreślenie I, energia wymagana do utrzymania plazmy. 3. Straty rezystancyjne P podkreślenie R, spowodowane ogrzewaniem joulowskim i wyciekiem. 4. Straty radiacyjne P podkreślenie, emitowane jako światło, znany blask korony. Całkowita efektywność to równe P podkreślenie T/P. Eksperymenty sugerują, że może osiągnąć kilka procent w gęstym powietrzu i potencjalnie dziesiątki procent w zoptymalizowanej operacji niskiego ciśnienia. Chociaż skromne, te liczby są wystarczające dla systemu słonecznego działającego przez długie okresy, gdzie efektywność może być wymieniona na czas. W przeciwieństwie do napędu chemicznego, który musi osiągnąć wysoką efektywność na sekundę, aby zminimalizować paliwo, słoneczny statek EAT może pozwolić sobie na nieefektywność, jeśli może działać bez końca. Miernikiem sukcesu nie jest impuls właściwy, ale cierpliwość właściwa, dżule nagromadzone przez dni. Od naprężenia Maxwella do makroskopowego ciągu. Aby zilustrować połączenie między teorią pola a doświadczeniem codziennym, rozważ kondensator z równoległymi płytkami w próżni. Ciśnienie między płytkami to dolar P równe frac 1 2 var epsilon podkreślenie 0 E 2 dolar. Jeśli E równe 10 6 V slash M, to P 4.4 newtony slash M 2. Pomnóż przez powierzchnię, a uzyskasz mechaniczną siłę potrzebną do rozdzielenia płytek. Naprężenie elektrostatyczne to dosłownie ciśnienie mechaniczne. Napęd teatr zastępuje jedną płytkę samą atmosferą. Jony to medium, przez które naprężenie pola jest przekazywane. Zamiast ciśnienia statycznego dostajemy kierunkowy przepływ. Równanie F równe podkreślenie E to dynamiczny analog tego statycznego ciśnienia kondensatora. Gdy zsumowane nad powierzchnią statku powietrznego, zintegrowane naprężenie staje się czystym wektorem ciągu, tak jak zintegrowane ciśnienie nad powierzchnią skrzydła daje nośność. Analogia jest głęboka, nośność aerodynamiczna to strumień pędu powietrza odchylonego przez powierzchnię, ciąg EAT to strumień pędu jonów przyspieszonych przez pole. Jonolot MIT i dowód eksperymentalny. Przez dekady sceptycy odrzucali EAT jako ciekawostkę laboratoryjną. Potem w 2018 roku mały statek o stałym skrzydle zbudowany przez MIT zademonstrował stabilny lot bez śmigła napędzany wyłącznie ciągiem elektroaerodynamicznym. Jonolot ważył około 2,5 kg i latał dziesiątki metrów na baterię. Jego stosunek ciągu do masy był mały, ale osiągnięcie było historyczne. Pierwszy pojazd cięższy od powietrza utrzymywany w locie przez napęd jonowy. Kluczowe jest, że teoria i prace koncepcyjne prowadzące do tej demonstracji były już niezależnie w rozwoju. Teoretyczne ramy przedstawione w napędzie elektroaerodynamicznym, patrz https://farid.ps/articles/elektroaerodynamics/propulsion/n.html, opisały ten sam mechanizm w terminach naprężenia Maxwella i siły ciała co u Lomba lata wcześniej, podkreślając topologię pola i skalowalność zamiast chemii korony. Jonolot MIT udowodnił praktyczność efektu w gęstym powietrzu. Projekt RISE, FL, Orbit dąży do rozszerzenia go na rzadsze powietrze, gdzie fizyka staje się jeszcze bardziej korzystna. Jeśli mały samolot może latać przy 1 barze, słoneczny statek powietrzny może latać na orbitę przy mikrobary, przy wystarczającej cierpliwości i świetle słonecznym. Cnota prostoty. Napęd EAT jest konceptualnie elegancki, bez ruchomych części, bez spalania, bez wysokich prędkości wylotowych, bez kryogeniki. Jego komponenty są odporne z natury, elektrody, dielektryki, przetworniki mocy i skóry fotowoltaiczne. System skaluje się naturalnie z powierzchnią, nie ma są. Wyzwanie techniczne przesuwa się od termodynamiki do inżynierii elektrycznej i nauki o materiałach, zapobieganie erozji korony, zarządzanie wyciekiem ładunku i utrzymywanie izolacji wysokiego napięcia w zmiennych ciśnieniach. Te są rozwiązywalne nowoczesnymi materiałami i mikroelektroniką. Ponieważ mechanizm EAT zależy tylko od geometrii pola i mobilności jonów, jest wewnętrznie modularny. Każdy metr kwadratowy skóry statku powietrznego można traktować jako kafelkę ze znanymi T/P i charakterystykami napięcia. Całkowity ciąg pojazdu to suma wektorowa tysięcy niezależnych kafelków. Ta modularność pozwala na elegancką degradację, awaria kilku modułów nie zagraża całemu pojazdowi. Statek powietrzny elektroaerodynamiczny jako system. Połączony z energią słoneczną, napęd EAT staje się nie tylko źródłem ciągu, ale systemem klimatycznym dla pojazdu. Te same pola, które generują ciąg, jonizują również gazy śladowe, zmniejszają ładowanie powierzchniowe i potencjalnie wpływają na właściwości warstwy granicznej. Pole elektryczne może nawet służyć jako regulowana żagiel elektrostatyczny, słabo oddziałujący z polem magnetycznym Ziemi lub otaczającą plazmą w górnych warstwach atmosfery. W dłuższej perspektywie można sobie wyobrazić aktywną kontrolę oporu poprzez manipulację rozkładami ładunku powierzchniowego, osłona oporu elektrodynamicznego, która zmienia lokalne naprężenia pola, aby przyciąć ścieżkę lotu bez mechanicznych powierzchni sterowych. Te możliwości przenoszą napęd TAT poza ciekawostkę do sfery wielofunkcyjnej technologii sterowania lotem w stanie stałym, stosowalnej wszędzie, gdzie gaz lub plazma mogą być spolaryzowane i przyspieszone przez pola elektryczne. Architektura inżynierska i dynamika lotu. Podstawową zaletą koncepcji RISE, FL, Orbit nie jest egzotyczne materiały ani rewolucyjna fizyka, ale ponowne uporządkowanie znanych zasad. Wypór, energia słoneczna i elektrostatyka są wszystkie dobrze zrozumiane. Co jest nowe, to sposób, w jaki są sekwencjonowane w jeden kontinuum, wzniesienie bez momentu nieciągłości. Rakiety przechodzą przez odrębne reżimy, start, spalanie, dryf, orbita. Statek powietrzny elektroaerodynamiczny, przeciwnie, doświadcza tylko stopniowych przejść. Wznosi się lekkością, lata nośnością, orbity bezwładnością. Każda faza zlewa się w następną, rządzona przez tę samą stabilną interakcję sił wyporu, aerodynamicznych i elektrostatycznych. Obudowa, struktura jako atmosfera. Obudowa statku powietrznego musi zaspokoić sprzeczne wymagania, musi być zarówno lekka i mocna, przewodzącą i izolującą, przepuszczalną dla światła słonecznego, ale odporną na promieniowanie. Te są zgodne poprzez konstrukcję warstwową. Zewnętrzna warstwa może być polimerem metalizowanym, na przykład cienką folią aluminizowanego kaptonu lub politereftalanu etylenu. Ta warstwa zapewnia osłonę UV i służy jako częściowa powierzchnia elektrody dla kafelków EAT. Pod nią leży warstwa dielektryczna, która zapobiega niepożądanym wyładowaniom i definiuje szczelinę do wewnętrznej elektrody kolektora. Wewnętrzna struktura to sieć naciągniętych membran i rozpórek, które utrzymują ogólną geometrię przy małym nadciśnieniu wewnętrznym rzędu P300 paskali, tylko kilka tysięcy atmosferycznego ciśnienia. To nadciśnienie wystarcza, aby utrzymać obudowę napiętą, ale nie wystarcza, aby spowodować znaczną masę strukturalną. W efekcie cały pojazd to ogromny, lekki kondensator, jego skóra naładowana i żywa liniami pola. Wewnętrzna objętość jest wypełniona gazem nośnym, wodorem lub helem. Ponieważ wymagane nadciśnienie jest małe, wymagania nośności materiału są skromne. Głównym wyzwaniem jest przepuszczalność gazu i degradacja UV podczas długich misji, obie rozwiązywalne nowoczesnymi powłokami i foliowymi warstwami. Wodór czy hel? Wybór gazu kształtuje osobowość pojazdu. Wodór oferuje najwyższą nośność, zapewniając około 10% więcej wyporu niż hel. Ta różnica staje się istotna, gdy całkowita objętość osiąga miliony metrów sześciennych. Wodór jest również łatwiejszy do pozyskania i może być generowany na miejscu przez słoneczną elektrolizę wody. Jego wadą jest oczywiście łatwopalność. Obecność wysokiego napięcia elektrostatyki czyni zarządzanie wodorem nietrywialnym. Bezpieczeństwo zależy od skrupulatnej kompartmentalizacji, ekranowania elektrostatycznego i wentylacji. Same moduły EAT są uszczelnione i oddzielone od komórek gazowych barierami dielektrycznymi, a różnice potencjałów przez kadłub są minimalizowane symetrycznym rozkładem ładunku. Hel, w przeciwieństwie, jest inertny i bezpieczny, ale oferuje mniejszą nośność i wyższe koszty. Jego główną wadą jest rzadkość. Duże skale użycia mogłyby obciążyć dostawy. Dla wczesnych pojazdów testowych i publicznych lotów demonstracyjnych hel jest roztropnym wyborem. Dla operacyjnych prób orbitalnych w odległych korytarzach wodór może być uzasadniony wydajnością i kosztami. W obu przypadkach projekt obudowy jest w dużej mierze kompatybilny, różnią się tylko systemy obsługi gazu i bezpieczeństwa. Energia słoneczna i zarządzanie energią. Słońce to silnik pojazdu. Każdy watt energii elektrycznej zaczyna się jako światło słoneczne wchłaniane przez skórę fotowoltaiczną. Wysokowydajne, ultralekkie fotowoltaiki, cienkowarstwowe kompozyty galu arsenku lub perowskitu laminowane na powierzchnię statku powietrznego, mogą osiągnąć moce właściwe zbliżone do 300 do 400 W/kg. Tablice są ułożone konformalnie, aby utrzymać gładkość aerodynamiczną. Zarządzanie mocą jest rozproszone. Każda sekcja panelu zasila lokalny śledzący punkt mocy maksymalnej, MPPT, który reguluje napięcie do magistrali wysokiego napięcia zasilającej kafelki EAT. Ponieważ pojazd doświadcza cykli dzień-noc, nosi skromny bufor energii, lekkie baterie lub superkondensatory, aby utrzymać niskopoziomowe operacje w ciemności. Ale te nie są duże. Filozofia projektowania systemu to bezpośredni napęd słoneczny, nie energia przechowywana. Na wysokościach orbitalnych pojazd może gonić światło słoneczne prawie ciągle, nurkując w zaćmienie tylko na krótko. Kontrola termiczna jest obsługiwana radiacyjnie. Z zaniedbywalną konwekcją na dużych wysokościach, odrzucanie ciepła polega na powierzchniach o wysokiej emisywności i ścieżkach przewodzenia do radiatorów. Na szczęście proces EAT jest stosunkowo chłodny, bez spalania, a główne obciążenie termiczne pochodzi z wchłoniętego światła słonecznego. Kafelki elektroaerodynamiczne. Każdy metr kwadratowy obudowy działa jako kafelka EAT, samodzielna komórka napędowa składająca się z emitera, kolektora i małego obwodu sterującego. Emiter może być drobną siatką ostrych punktów lub drutów na wysokim dodatnim potencjale, podczas gdy kolektor to szeroka siatka trzymana blisko masy lub na ujemnym potencjale. Przestrzeń między nimi to kontrolowany obszar wyładowania. Gdy zasilana, kafelka ustanawia pole elektryczne E, generuje gęstość ładunku podkreślenie E i produkuje lokalny ciąg F równe podkreślenie E skierowany stycznie wzdłuż powierzchni. Modulując napięcia na różnych kafelkach, statek powietrzny może sterować, pochylać i obracać bez ruchomych części. Adaptacyjna geometria jest kluczem. Gdy ciśnienie otoczenia spada wraz z wysokością, średnia długość swobodna rośnie. Aby utrzymać efektywną wyładowanie, efektywna odległość szczeliny D między emiterem a kolektorem musi rosnąć mniej więcej proporcjonalnie do 1/P. Można to osiągnąć za pomocą elastycznych, nadmuchiwanych separatorów dielektrycznych, które rozszerzają się lekko, gdy zewnętrzne ciśnienie spada, lub modulacji elektronicznej gradientów potencjału, aby emulować większe szczeliny. Każda kafelka raportuje telemetrię, prąd, napięcie, liczniki łuków, do centralnego kontrolera. Jeśli kafelka doświadcza łuku lub degradacji, jest wyłączana i omijana. Modułowy designał oznacza, że utrata pojedynczych kafelków ledwo wpływa na całkowity ciąg. Od wyporu do ciągu. Lot zaczyna się delikatnie. Podczas startu statek powietrzny wznosi się wyporem do stratosfery. Podczas wznoszenia system EAT działa w trybie niskiej mocy, zapewniając mały ciąg do stabilizacji i kontroli dryfu. Na około 30 do 40 km wysokości, gdzie powietrze jest rzadkie, ale wciąż kolizyjne, zaczyna się główne przyspieszenie. Statek powietrzny stopniowo obraca się do lotu poziomego, ustawiając swoją długą oś w kierunku zamierzonego ruchu orbitalnego. Początkowo ciąg jest zrównoważony między przyspieszeniem poziomym a augmentacją nośności. Resztkowy wypór pojazdu kompensuje większość jego masy. Ciąg EAT zapewnia zarówno komponenty do przodu, jak i lekko w górę. Gdy prędkość rośnie, nośność dynamiczna rośnie, a wypór staje się zaniedbywalny. Przejście jest płynne, nie ma momentu startu, ponieważ statek powietrzny nigdy nie siedział na pasie startowym. 3-tygodniowe wzniesienie. Rozważ reprezentatywną masę pojazdu EIM równe 2000 kg. Aby osiągnąć prędkość orbitalną V równe 7.83 m na sekundę w T równe 1.86 s, 3 tygodnie, wymagany średni ciąg to $T równe EIM frac VT, równe 2000 times frac 7.8 times 103 1.8 times 106. APROX 8.7 mathrmen dolar. 8,7 newtona, waga małej pomarańczy, to całkowity ciąg potrzebny do osiągnięcia orbity, jeśli stosowany ciągle przez 3 tygodnie. Jeśli T/P systemu to 0.03 newtony/W, typowe dla efektywnego działania EAD przy niskim ciśnieniu. To wytworzenie 8,7 N wymaga tylko około 290 w mocy. Wydaje się to oszałamiająco małe, a w praktyce dodatkowe straty oporu podniosą wymaganie do dziesiątek kW. Ale panele słoneczne pokrywające kilka setek metrów kwadratowych mogą to łatwo zapewnić. Włączmy współczynnik bezpieczeństwa 100 dla nieefektywności i oporu, około 30 kW mocy elektrycznej. Przy 15% całkowitej efektywności od światła słonecznego do ciągu pojazd musi zbierać około 200 kW energii słonecznej. To odpowiada około 700 m kwadratowym aktywnej powierzchni słonecznej przy wyjściu 300W/2, powierzchni mniejszej niż boisko piłkarskie, łatwo zintegrowanej z 100-metrowym statkiem powietrznym. To prosta arytmetyka pokazuje, że przepływ energii jest wiarygodny. Co rakiety osiągają gęstością mocy, statek powietrzny osiąga cierpliwością i powierzchnią. Opór i korytarz wysokości wysokiej. Opór pozostaje głównym pochłaniaczem energii. Siła oporu to $F podkreślenie D równe tfrac 1, 2, HV 2, AC podkreślenie D, a odpowiadająca moc to $P podkreślenie D równe F podkreślenie DV równe tfrac 1, 2, HV 3, AC podkreślenie D dolar. Na 50 km 10 µ/3 kg/3. Jeśli A równe 100 metrów kwadratowych, C podkreślenie D, równe 0,05 i V równe 1000 metrów na sekundę, to P podkreślenie D, równe 0,5 × 10 µ/3 10 300 0,05 równe 2,5 × 10 6 W. To 2,5 MW, zbyt wysoko. Ale na 70 km, gdzie równe 10 µ/5 kg/3, ta sama konfiguracja daje tylko 25 kW mocy oporu. Stąd strategia, wznoś się podczas przyspieszania, pozostając na trajektorii, gdzie V3 pozostaje mniej więcej stałe. Optymalny korytarz to ten stopniowo rzadziej powietrza, być może 40 do 80 km wysokości, gdzie atmosfera zapewnia właśnie wystarczającą gęstość neutralną do funkcji EAD, ale wystarczająco mało, aby opór pozostał zarządzalny. Kontrola pojazdu i stabilność. Bez śmigieł lub stateczników stabilność pochodzi z symetrii pola. Różniczkowa aktywacja kafelków zapewnia moment obrotowy. Jeśli przednie kafelki po lewej generują nieco więcej ciągu niż po prawej, pojazd jaw delikatnie. Kontrola PITH jest osiągana przez stronniczość górnych i dolnych kafelków. Ponieważ ciąg na kafelku jest mały, odpowiedź jest wolna, ale pojazd działa w reżimie, gdzie zwinność nie jest konieczna. Czujniki postawy, żyroskopy, akcelerometry, trackery gwiazdowe, karmią system sterowania cyfrowego, który utrzymuje orientację dla maksymalnego padania słonecznego i poprawnej trajektorii lotu. Ogromny rozmiar pojazdu i wolny reżim lotu czynią go niezwykle stabilnym. Bezpieczeństwo termiczne i elektryczne. Działanie EAD obejmuje dziesiątki do setek kilowoltów przy niskim prądzie. W rzadkim, suchym powietrzu stratosfery izolacja zachowuje się inaczej. Łuki mogą propagować się długie dystanse po powierzchniach. Projekt elektryczny statku powietrznego traktuje więc całą strukturę jako kontrolowany system potencjału. Ścieżki przewodzące są redundantne, z warstwami izolacji oddzielającymi komórki gazowe od linii HV. Łuk nie jest katastrofalny, ma tendencję do bycia lokalnym i samogarzącego, ale może uszkodzić elektrody. Każda kafelka monitoruje kształt fali prądu. Jeśli wyładowanie spikeuje, kontroler obniża napięcie lub włącza dotknięty moduł na kilka sekund. Termicznie, brak konwekcji oznacza, że jakiekolwiek lokalne ogrzewanie musi być rozproszone przewodzeniem do paneli radiacyjnych. Materiały są wybrane dla wysokiej emisywności i niskiego wchłaniania w podczerwieni, umożliwiając radiację nadmiaru ciepła w przestrzeń. Skalowalność i modułowość. System skaluje się przez teselację, nie zwiększając napięcia. Podwojenie liczby kafelków podwaja ciąg. Nie ma potrzeby większych wyładowań. To czyni architekturę liniowo-skalowalną od modeli laboratoryjnych do pojazdów orbitalnych. Praktyczny prototyp mógłby zacząć od małej, wypełnionej helem platformy z tuzinem metrów kwadratowych powierzchni EAT, generując milinewtonowe ciągi mierzone godzinami. Większe demonstratory mogłyby podążać, każdy rozszerzając powierzchnię i moc. Ostateczna wersja orbitalna może rozciągać się na setki metrów, z tysiącami niezależnie kontrolowanych kafelków, operując pod pełną energią słoneczną miesiącami. Ponieważ wszystkie komponenty są stanem stałym, system ma inherentnie długi okres eksploatacji. Nie ma łożysk turbinowych czy cykli spalania do zużycia, tylko stopniową erozję elektrod i starzenie się materiałów. Z ostrożnym projektem średni czas między awariami mógłby osiągnąć lata. Profile wznoszenia i przejścia wysokości. Cała misja może być wizualizowana jako gładka spirala w płaszczyźnie V, gdy prędkość rośnie, gęstość maleje. Ścieżka jest wybierana tak, aby iloczyn V3, który określa moc oporu, pozostał poniżej progu, który system słoneczny może dostarczyć. 1. Wznoszenie wyporem do 30 do 40 km. 2. Faza przyspieszenia. Utrzymuj mniej więcej stałe P podkreślenie D, 20 do 50 kW regulując pitch i wysokość. 3. Przejście do reżimu orbitalnego. Powyżej 70 km nośność i wypór znikają, a statek powietrzny staje się efektywnie satelitą wciąż muskającym atmosferę. Przejście odlotu do orbity nie jest ostrą granicą. Atmosfera stopniowo zanika, ciąg kompensuje opór, aż opór przestaje mieć znaczenie. Ścieżka pojazdu staje się kołowa zamiast balistyczna i pozostaje na wysokości bez końca. Bilans energii i wytrzymałość. Integrując na całe wznoszenie, całkowity wkład energii ze Słońca jest ogromny w porównaniu do potrzebnego. Nawet przy skromnej stawce zbierania 100 kW, 3 tygodnie ciągłej operacji gromadzą. E równe 100.0001.86 równe 1.8111 J. Dla pojazdu 2000 kg to 90 MJ/kg, 3 razy wymaganie energii kinetycznej orbitalnej. Większość tej energii zostanie utracona na opór i nieefektywności, ale margines jest hojny. To jest cicha magia słonecznej cierpliwości, gdy czas jest dozwolony do rozciągnięcia. Obfitość energii zastępuje niedobór mocy. Konserwacja, powrót i ponowne użycie. Po ukończeniu misji orbitalnej statek powietrzny może zwolnić stopniowo odwracając polaryzację pola EAT. Opór rośnie podczas schodzenia, ten sam mechanizm, który go podniósł, teraz działa jako hamulec. Pojazd może powrócić do stratosfery i opaść pod resztkowym wyporem. Ponieważ nie ma jednorazowych etapów wyrzucanych, system jest w pełni wielokrotnego użytku. Obudowy można serwisować, ponownie napełniać i ponownie uruchamiać. Konserwacja obejmuje wymianę zdegradowanych kafelków lub folii zamiast przebudowy silników. W przeciwieństwie do rakiet chemicznych, gdzie każdy start zużywa zbiorniki i propelent, statek EAT to statek kosmiczny recyklingujący energię. Słońce tankuje go ciągle, tylko zużycie wymaga interwencji ludzkiej. Szersze znaczenie inżynierskie. Te same technologie umożliwiające słoneczny statek EAT, lekkie fotowoltaiki, elektronika mocy wysokiego napięcia, dielektryki cienkowarstwowe, mają natychmiastowe zastosowania naziemne. Stratosferyczne platformy komunikacyjne, sensory klimatyczne na dużych wysokościach i drony długotrwałe wszystkie korzystają z tych samych rozwoju. Ścigając system zdolny do osiągnięcia orbity bez paliwa, wymyślamy też nową klasę pojazdów powietrznych stanu stałego, maszyn, które latają nie spalaniem, ale manipulacją pola. W tym sensie projekt RISE, FL, Orbit stoi w linii obejmującej Wright Flare i pierwsze rakiety na paliwo ciekłe, nieudoskonalonej technologii, ale dowodu zasady, który transformuje znaczenie lotu. Regulacje, strategia i filozofia powolnego wznoszenia. Fizyka słonecznego statku powietrznego elektroaerodynamicznego jest permisatywna, prawo nie. Współczesne przepisy lotnicze dzielą niebo na schludnie ograniczone domeny: przestrzeń powietrzna regulowana prawem lotniczym i przestrzeń kosmiczna regulowana prawem kosmicznym. Pomiędzy nimi leży szara strefa, zbyt wysoka dla certyfikacji samolotów, zbyt niska dla rejestracji orbitalnej. Statek powietrzny do orbity żyje dokładnie w tej szarej strefie, poruszając się ciągle przez wysokości, które na papierze nie należą do żadnej kategorii. Dlaczego jest niemożliwy? Statuty przestrzeni powietrznej zakładają pojazdy, które startują i lądują w godzinach. Wymagają certyfikowanych silników, powierzchni sterowania aerodynamicznego i zdolności do ustąpienia ruchu. Żadne z tych założeń nie pasuje do autonomicznego, słonecznego balonu, który może przebywać tygodnie powyżej 60 km. Regulacje pojazdów startowych zaczynają się tam, gdzie rakiety się zapalają. Dyskretny zapłon, miejsce startu i system terminacji lotu zaprojektowany do powstrzymywania eksplozji. Nasz statek powietrzny nie ma żadnego z tych. Wznosi się powoli jak chmura, nie ma momentu startu. Jednak ponieważ ostatecznie przekroczy Mach 1 i osiągnie prędkość orbitalną, wpada pod jurysdykcję lotów kosmicznych. Wynik jest paradoksalny, nie może legalnie latać jako samolot, ale musi być licencjonowany jako rakieta, której nie przypomina. Klasa hybrydowych pojazdów atmosferycznych, orbitalnych. Lekarstwo to uznanie nowej kategorii, hybrydowy pojazd atmosferyczny, orbitalny, HAOF. Jego definiujące cechy to ciągłe przekraczanie domen, wznoszenie od powierzchni do bliskiego kosmosu bez dyskretnych etapów. Niski strumień energii kinetycznej, całkowita wymiana pędu z atmosferą o wiele rzędów wielkości poniżej rakiet. Pasywne zachowanie awaryjne, w przypadku utraty mocy pojazd dryfuje i opada, nie spada balistycznie. Współpracujące śledzenie, zawsze widoczny dla radaru i sensorów satelitarnych, nadający wektor stanu podobnie jak transpondery ADS-B dla samolotów. Ramy HAOF pozwoliłyby na certyfikację takich pojazdów pod kryteriami opartymi na wydajności zamiast opartymi na sprzęcie, definiując bezpieczeństwo w terminach uwolnienia energii, śladu naziemnego i zdolności do autonomicznego opadania zamiast obecności silników lub paliwa. Korytarze oceaniczne lub pustynne mogłyby być wyznaczone, gdzie HAOF mogą działać ciągle, monitorowane przez istniejące sieci ruchu kosmicznego. Ich wznoszenie stanowiłoby mniejsze zagrożenie dla lotnictwa niż pojedynczy balon meteorologiczny, jednak obecne regulacje nie oferują im ścieżki. Polityka cierpliwości. Regulacje podążają za kulturą, a kultura jest uzależniona od prędkości. Kamienie milowe lotnictwa mierzone są stosunkami ciągu do masy i minutami do orbity. Pomysł, że pojazd może trwać 3 tygodnie do osiągnięcia orbity, brzmi na pierwszy rzut ucha jak regresja. Ale cierpliwość to cena zrównoważonego rozwoju. Statek powietrzny proponuje inną miarę, nie jak szybko możemy spalić energię, ale jak ciągle możemy ją gromadzić. Dla agencji kosmicznych przyzwyczajonych do okien startowych i odliczania taki pojazd wymaga zmiany w operacjach, planowania misji według sezonów zamiast sekund, wstawiania orbitalnych zależnych od geometrii światła słonecznego, niedostępności platformy. Jednak ta zmiana pasuje do szerszego zwrotu ku stałej infrastrukturze, pojazdom kosmicznym słoneczno-elektrycznym, stacjom wielokrotnego użytku, platformom klimatycznym trwałym. Wartość strategiczna. Wielokrotnego użytku pojazd słoneczny EAT oferuje możliwości, których żaden rakiet ani samolot nie może dorównać. Trwałe obserwacje i komunikacja na dużych wysokościach. Przed pełną orbitą statek powietrzny może unosić się miesiącami w górnej stratosferze, retransmitując dane lub obrazując Ziemię. Przyrostowa dostawa ładunku. Małe ładunki mogą być delikatnie podnoszone bez akustycznych i termicznych szoków startu. Analogii planetarne. Na Marsie, gdzie prędkość orbitalna to tylko 3,6 km na sekundę i ciśnienie atmosferyczne faworyzuje długie ścieżki przyspieszenia jonów, ta sama architektura mogłaby działać jeszcze lepiej. Ochrona środowiska, bez spalin, bez wycieków propelentu, zaniedbywalny wpływ akustyczny. Ekonomicznie pierwsze operacyjne HOW nie zastąpiłyby rakiet, ale je uzupełniły, obsługując nisze, gdzie cierpliwość ładunku przewyższa pilność. Strategicznie odłączyłyby dostęp do bliskiego kosmosu od łańcuchów dostaw propelentu, atrakcyjna cecha dla agencji kosmicznych szukających zrównoważonej infrastruktury. Inżynieria księgi regulacji. Tworzenie kategorii HOW to mniej lobbying niż pomiar. Regulatorzy ufają danym. Droga naprzód to przejrzystość eksperymentalna. 1. Demonstratory oparte na helu w odległych korytarzach, instrumentowane do rejestrowania trajektorii, zużycia energii i zachowania usterek. 2. Ciągła telemetria dzielona z sieciami lotnictwa cywilnego i śledzenia kosmicznego, aby udowodnić przewidywalną dynamikę lotu. 3. Symulacje i modele ryzyka pokazujące, że najgorszy strumień energii kinetycznej nad obszarami zamieszkałymi jest zaniedbywalny. Gdy agencje zobaczą skwantowane dowody, że HOW nie może uszkodzić samolotów lub populacji naziemnych, architektura prawna podąży, jak to zrobiła dla balonów wysokich i dronów wcześniej. Wymiar etyczny. Wolny lot ma ciężar moralny. Chemiczne starty zanieczyszczają nie dlatego, że inżynierowie są niedbali, ale ponieważ fizyka nie oferuje czasu do recyklingu ich ciepła. Słoneczny statek powietrzny, przeciwnie, nie zużywa niczego nieodwracalnego. Zastępuje hałas ciszą, błysk blaskiem. Jego wznoszenie byłoby widoczne z Ziemi jako jasny, niepospieszny punkt, ludzki artefakt wznoszący się bez przemocy. Wyraz pilności taki celowy ruch to oświadczenie, że ambicja technologiczna nie musi być wybuchowa, aby być głęboka. Cierpliwość światła. Gdy rakieta osiąga orbitę, czyni to brutalnym przyspieszeniem, sekundami spalania, które pozostawiają niebo drżące. Statek powietrzny elektroaerodynamiczny dociera inaczej. Każdy foton uderzający w jego skórę wnosi szept pędu, mediowany przez elektrony, jony i cichą matematykę równań Maxwella. Przez 3 tygodnie te szepty gromadzą się w orbitę. Ten sam wyraz, F równe podkreślenie E, opisujący mikroamper dryfu jonowego w laboratorium, rządzi też 1000-tonowym ciałem nośnym ślizgającym się przez górne warstwy atmosfery. Skala się zmienia, zasada nie. Tensor Maxwella, prawo Coulomba i cierpliwość światła słonecznego są uniwersalne. Jeśli ludzkość nauczy się wykorzystywać tę cierpliwość, zyskujemy nowy sposób opuszczenia Ziemi, taki, który może być powtarzany bez końca, napędzany tą samą gwiazdą, która nas podtrzymuje. Ku erze odwracalnego lotu. Chemiczne rakietnictwo to gest jednokierunkowy, ogromny wysiłek do osiągnięcia orbity i nagły koniec przy reentry. Statek powietrzny elektroaerodynamiczny sugeruje odwracalną ścieżkę. Może wznosić się i opadać według woli, mieszkając gdziekolwiek od troposfery do orbity. Jest zarówno pojazdem kosmicznym, jak i siedliskiem, pojazdem i stacją. W tej ciągłości leży odwrócenie filozoficzne, lot kosmiczny nie jako odejście, ale jako rozszerzenie atmosfery. Gradient od powietrza do próżni staje się nawigowalnym terenem. Takie pojazdy rozmazałyby linię między meteorologią a astronautyką, czyniąc krawędź kosmosu żywym obszarem pracy zamiast barierą. Końcowe refleksje. Nie potrzeba nowej fizyki, tylko wytrzymałości, precyzji i ponownego wyobrażenia regulacji. Budżet energetyczny orbity może być opłacony światłem słonecznym, ciąg może wynikać z pól elektrycznych działających na jony, czas może być pożyczony od cierpliwości inżynierów. Przeszkody są kulturowe i biurokratyczne, przekonanie agencji, że coś wyglądającego jak balon może, poprzez matematykę i wytrwałość, stać się satelitą. Jednak każda transformacyjna technologia zaczynała jako anomalia w papierach. Gdy pierwszy z tych słonecznych statków powietrznych elektroaerodynamicznych wzniesie się, jego postęp będzie prawie niezauważalny godzina po godzinie. Ale dzień po dniu będzie gromadzić prędkość, aż w końcu poślizgnie się poza zasięg pogody. Nie będzie ryku, tylko słaby, ciągły szum pól i stałe gromadzenie światła słonecznego w ruch. To znaczy początek wielokrotnego użytku, zrównoważonego i delikatnego dostępu do orbity, sposobu na wzniesienie, loti, bez kiedykolwiek zapalenia zapałki, orbitę. Bibliografia i dodatkowe czytanie. Projekt Risefly Orbit, https://risefly-orbit.org/. Przegląd koncepcji słonecznego statku powietrznego do orbity i powiązanego badań. Esej o napędzie elektroaerodynamicznym, https://farid.ps/articles/elektroaerodynamics-propulsion/.html, pogłębione teoretyczne traktowanie ciągu elektroaerodynamicznego używając tensora naprężeń Maxwella i formuły siły ciała Coulomba. Barrett, S. et al. Nature, 2018. Flight of an aeroplane with solid state ionic propulsion. Pierwsza demonstracja samolotu o stałym skrzydle z napędem jonowym stanu stałego. Paschen, F. 1889. Weber die Summe Funkenibergank in Luft, Wasserstoff und Kohlensäure erforderliche Potential Differenz. Annalen der Physik, 273-5. Sutton i Biblasz, Rocket Propulsion Elements, 9th ed. Do kontrastu w budżetach energetycznych i rozważania chwał. NASA Glenn Research Center, Solar Electric Propulsion Basics. Tło dla wysokowydajnych systemów ciągu elektrycznego.